Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie w przedświątecznym wydaniu Strefy Młodych, a dziś gościmy członków nowego, nie nowego ciała gremialnego przy biskupie diecezjalnym, a nazywa się to dokładnie Diecezjalna Rada Młodzieżowa. Chyba nie przekręciłem, tak? Diecezjalna Rada Młodzieżowa, dziś nasi goście. Czy nas słyszycie? Wśród nas dzisiaj są ksiądz Łukasz Malec, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Tamara Murzyńska, sekretarz tejże kapituły. Szczęść Boże.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jakub Mielcarz, witamy cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Zuzanna Morengiel, tak jest.
Dobry wieczór.
I Kornelia Banaszkiewicz, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słyszymy się dobrze, miejmy nadzieję, że nic nam nie przerwie. No i porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o świętach Bożego Narodzenia, ale zanim o świętach, to o tej radzie, która ma doradzać księdzu biskupowi Tadeuszowi diecezjalnemu, biskupowi diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W czym? Tu pytanie do księdza Łukasza. Na początek ksiądz opiekuje się młodzieżą w diecezji całej, także rozumiem, że ksiądz także tej radzie przewodniczy. Czy się słyszymy? I chyba nam coś przerywa. Księdza Łukasza nie słyszymy. I on chyba nas też trochę słabiej. Księże Łukaszu?
Coś mi przerywa właśnie.
Może internety, może routery. Księże Łukaszu, ksiądz przewodniczy tej radzie młodzieżowej, tak? Oj, chyba nas ksiądz nie słyszy.
To może ja powiem, tak właśnie. Ksiądz Łukasz jest przewodniczącym
Tamara, tak?
Młodzieżowej Rady
Tamara.
Duszpasterskiej. Mhm. Tak. Zastępcą jest ksiądz Damian Drop. I oni się nami opiekują. Będą koordynować nasze działanie.
Ksiądz Łukasz z parafii, dodajmy, w parafii w Zielonej Górze posługuje, parafii Stanisława Kostki, patrona młodzieży. A ksiądz Damian posługuje w jakiej parafii? W jakiej miejscowości?
Ksiądz Damian jest w Rokitnie.
O, czyli w sercu diecezji.
Dokładnie.
W sercu diecezji.
Jest diecezjalnym duszpasterzem powołań. Ja przepraszam, bo mnie troszeczkę wyrzuciło, ale się w inny internet włączyłem i już jestem.
Wspaniale, wspaniale. To księdza Łukasza poprosimy o krótki komentarz do tego, w jakim celu ksiądz biskup powołuje radę, która ma mu doradzać, jak rozumiem, w sprawach młodzieżowych. Powołuje, no, na nową kadencję, krótko mówiąc, bo rada,
tak,
już,
tak,
rada
tak.
Już była. Ale młodzi rosną, dorastają, zmieniają się, więc i nowi członkowie są co i rusz potrzebni.
Tak, i myślę, że właśnie powołanie tej rady jest takim znakiem tego, że właśnie dla biskupa młodzież jest ważnym elementem życia Kościoła, nie tylko jakimś przedmiotem działań, ale też traktuje młodzież podmiotowo. To znaczy, że chce słuchać głosu ludzi młodych, chce także znać ich punkt widzenia na różne sprawy Kościoła, wiary, tego jak oni dzisiaj żyją, jak oni pewne rzeczy odbierają, ale także właśnie z ich inspiracji gdzieś tam czerpać pewne rzeczy dla takiego duszpasterstwa i w parafiach, ale też w całej diecezji. Stąd jest właśnie ta Rada Młodzieżowa, ona się składa z ludzi, którzy w jakiś sposób są mocno zaangażowani w duszpasterstwo, którzy gdzieś tam przed laty właśnie dołączyli w swoich parafiach do różnych wspólnot, gdzieś też rozwijają skrzydła ciągle, gdzieś tam się jakby kształcąc, posługując na różnych odcinkach tej drogi Kościoła. No a właśnie tutaj jakby są zebrani też, żeby tym swoim doświadczeniem i takim swoim też świeżym, młodym spojrzeniem dzielić się z biskupem tym, jak przeżywają radę, a jednocześnie nie tylko chodzi o to, żeby właśnie coś doradzać, ale także, żeby za pewne rzeczy brać odpowiedzialność. Myślę, że to też jest ważne, że oni chcą brać odpowiedzialność za różne wydarzenia takie diecezjalne, kierowane do ludzi młodych, żeby to nie było tak, że jest to tylko pomysł tam, no mój jako kurialisty, czy jeszcze jakiegoś jednego, drugiego księdza, ale także, żeby to właśnie oni pewne rzeczy współtworzyli. Więc myślę, takie dwie rzeczy. Z jednej strony słuchanie, a z drugiej strony branie odpowiedzialności za pewne dzieła.
No właśnie, bo często jest tak, że młodzi mają określone pomysły, z tym, że czasem brakuje tego doświadczenia. No ale z drugiej strony pytanie o to, czy i w jaki sposób tą odpowiedzialność brać. To zapytam was, młodych ludzi, skąd w Radzie się wzięliście? Rozumiem, że to też wynika z waszego dotychczasowego zaangażowania. To ksiądz biskup tak decydował w porozumieniu z księdzem Łukaszem, kto w tej radzie zasiądzie, komu tą nominację wręczyć? To były propozycje właśnie takie do was skierowane. Wy mogliście, rozumiem, przyjąć propozycję lub nie.
Tak, znaczy,
Kuba.
Tak, to tak wyglądało, że my tutaj od jakiegoś czasu, od kilku lat jesteśmy zaangażowani na polu diecezjalnym, czy to w Ruchu Światło Życie, czy w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. I właśnie spośród nas ksiądz Łukasz wespół z księdzem Damianem Dropem wybrali kilka osób, które właśnie mają reprezentować tą młodzież diecezjalną właśnie w tej Radzie Duszpasterskiej. Następnie właśnie te osoby zostały przedłożone księdzu biskupowi, po czym on zatwierdził ten wybór i dał nam dekret właśnie na pełnienie tej posługi. Tak więc tutaj połączenie właśnie księży, duszpasterzy, młodzieży i księdza biskupa.
Młodzieżowa Rada Duszpasterska to brzmi, co by nie powiedzieć, dość poważnie. Czy tak odbieracie tą nominację? Czy to jest dla was coś takiego, no nie wiem, nobilitującego może z jednej strony, ale z drugiej strony takie wyzwanie, bo duszpasterz kojarzony jest nam z osobą, czy duszpasterstwo jest nam kojarzone z tym, jak prowadzić również ewangelizację, nauczanie w kościele, jak innych ludzi do kościoła przyciągać, jak im głosić Słowo Boże. Jak wy postrzegacie to swoje uczestnictwo w Radzie, Młodzieżowej Radzie Duszpasterskiej? Też w tym, żeby z biskupem o pewnych sprawach rozmawiać ważnych dla młodego kościoła. Zuzanna.
Tak, dla mnie, ja uważam to wybranie mnie właśnie do tej rady jako pewne wyróżnienie, ale też przede wszystkim mobilizację do wzięcia tej odpowiedzialności, bo ja mam duże pragnienie właśnie, żeby pokazywać młodym ludziom to, co sama doświadczyłam jako kilka lat temu, jako osoba, która wchodziła właśnie w kościół, w taki młody kościół. I właśnie to ten dekret od księdza biskupa uważam jako takie skierowanie właśnie do takiej odpowiedzialności za to, co się dzieje i za te działania w naszej diecezji.
Wy, młodzi ludzie, rozumiem, licealiści, studenci, tak, macie brać odpowiedzialność za Kościół. To jest takie nawiązanie do tego nawoływania papieża, czy to papieża Jana Pawła II, czy później Benedykta, pewnie i wcześniejszych, czy później teraz już papieża Franciszka, który wprost mówi nie tylko do młodych, ale do świeckich, właśnie po to, żeby brać odpowiedzialność za Kościół. Tamara, no właśnie, ten Kościół często nam się kojarzy, czy to duszpasterstwo kojarzy nam się z księżmi, a tu ludzie świeccy mają brać. To jest dla was jakieś swego rodzaju także wyzwanie, no bo nie zawsze jest tak, że my jesteśmy takimi twórcami też tego, co dzieje się w Kościele, ale często takimi biernymi po prostu odbiorcami. Przychodzimy na msze, na nabożeństwa. Ktoś to prowadzi, zazwyczaj ksiądz. No a tutaj wprost nakierowanie, no bo większość tej rady jest z osób świeckich złożona.
Tak, myślę, że to jest kwestia tego, że my, kiedy chcemy się zaangażować, nie chcemy traktować Kościoła jako przedstawienia czegoś, co możemy sobie obejrzeć, wziąć bierny udział, tylko chcemy wziąć tę odpowiedzialność, żeby coś zorganizować, żeby spojrzeć na coś zupełnie z innej strony, bo w momencie, w którym bierzemy w czymś czynny udział, przeżywamy to zupełnie inaczej. To nie jest coś, co obserwujemy, tylko coś, co jest w pewnym tego słowa rozumieniu misją naszą. To jest dla nas jakby taka misja, żeby znaleźć swoje miejsce w Kościele i głosić też innym, że każdy jest w stanie znaleźć to swoje miejsce w Kościele i coś tam robić.
No dobrze, ale młodzi powiedzą, no tak, ale ja mam lat naście, może ledwo 20 przekroczyłem i teraz ja mam iść do innych, mówić im o Chrystusie. Czy oni mnie posłuchają, czy oni będą w ogóle, a dopiero co, idąc ramię w ramię z biskupem jeszcze i im to Słowo Boże głosić, czy ktoś mnie w ogóle będzie słuchał? Macie w sobie takie, nie wiem, przekonania, wątpliwości, a może nie, może po prostu mówicie tak, właśnie apostołowie też byli w młodym wieku, też zmagali się z takimi rzeczami, jak i my. Może mieli trudniej, może mieli w innych sprawach prościej, a może właśnie Pan Jezus przychodzi do każdego z was, żeby w tym momencie. Czujecie się w jakiś sposób także powołani do tego, Kornelia?
Myślę, że receptą i lekiem na takie wątpliwości jest właśnie to, że na naszym tym pierwszym spotkaniu postanowiliśmy sobie, że pomimo, że Młodzieżowa Rada Duszpasterska to tak poważnie brzmi, ale chcemy też pokazać młodym ludziom, że jesteśmy po prostu tacy sami, że to, że jesteśmy w takiej radzie, nie czyni nas bardziej dojrzałymi, gdzieś tam lepszymi, innymi, tylko jesteśmy tacy sami jak oni. Mamy swoje problemy, mamy swoje życie, swoje grzechy, swoje jakieś takie trudności i chcemy pokazać naszą autentyczność. I przez to, że wychodzimy do nich, chcemy dawać też świadectwo i tym sposobem pociągać innych młodych ludzi do Kościoła właśnie.
Mm-hmm. Ksiądz Łukasz, ja chce coś dopowiedzieć.
Może bym dopowiedział właśnie, że pan redaktor pytał, czy młodzi ludzie, no jakby są, czy to ich miejsce, żeby gdzieś tam pójść i głosić. Ja myślę, że nawet mogą być czasem lepiej odbierani niż ksiądz. Ksiądz jest często odbierany gdzieś tak urzędowo, no po prostu ma tą sutannę, idzie i tak do, niektórzy myślą, no mówi to, bo gdzieś tam musi mówić, a właśnie świadectwo ludzi młodych, że tak powiem, zmagających się z tymi samymi rzeczywistościami, co ich rówieśnicy, a jednocześnie odnajdujący gdzieś tam w sobie czy w Kościele Pana Boga i dla których wiara jest ważna, oni mogą być naprawdę niesamowitym świadectwem dla swoich rówieśników i pociągać znacznie bardziej niż ktoś gdzieś tam z jakiegoś właśnie takiego stanowiska, jak się powiedzieli, oficjalnego. Dlatego ja upatruję bardzo wielką nadzieję właśnie w członkach tej rady, że zrobią bardzo dobrą robotę w docieraniu do ludzi młodych. Mm-hmm.
Dobrze, to podpytam was, jak to pierwsze spotkanie przebiegło. Zapewne to było raczej takie integracyjne, bo trzeba się poznać, trzeba także z biskupem jakąś nawiązać nić porozumienia po to, żeby lepiej się współpracowało. To jest takie, jak to widzicie, jakie wrażenia po pierwszym spotkaniu? Może tak zapytam, od Zuzanny zacznę.
Tak, moje wrażenia po tym spotkaniu są dobre, bo dało się zauważyć, że ksiądz biskup chce nas słuchać i to te problemy, które, o których mówiliśmy, ale też te radości, takie właśnie z tego duszpasterstwa młodzieży, są po prostu dla niego ważne i on naprawdę chce tego słuchać. I to właśnie nas też motywuje do takiego działania, żeby zauważyć te problemy i właśnie i też to, że to, z czym się zmagamy, ktoś to widzi, ktoś, kto może właśnie zacząć też działać. Czyli ktoś z wyżej, że tak powiem, z hierarchii, czyli ksiądz biskup.
Ktoś, kto ma też władzę w kościele diecezjalnym, może środki, siły duszpasterskie także przenosić w te obszary, na których wam zależy. Takie sugestie gdzieś też się wam w głowach już pojawiają? Co tutaj by księdzu biskupowi powiedzieć, w co warto inwestować siły diecezjalne? No i pytanie, czy też no, ta rzeczywistość wokół nas cały czas się zmienia. Ciężko czasem nadążyć wszystkim. Młodzi ludzie często robią rzeczy po prostu intuicyjnie już. Natomiast gdyby to chcieć przekładać na jakieś szersze gremia osób zaangażowanych w Kościół, to czasem to idzie tak nie jakby młodzież może chciała dynamicznie czy spontanicznie. Jak wy to widzicie, Jakubie, tą swoją obecność w Radzie po tym pierwszym spotkaniu? Czy mówisz, dobra, było super, nadzieję na przyszłość, albo nie, tu się nic nie da zmienić?
Czy tak może w nawiązaniu do tego pierwszego pytania, co pan redaktor tutaj zadał, to myślę, że cała rzeczywistość, która się dzieje nie tylko w Kościele, ale także ogólnie na świecie, cały czas się zmienia. Wszystko się zmienia i mentalność młodzieży, i też ich jakieś aspiracje, ich ambicje. I myślę, że właśnie to nasze posługiwanie w Radzie, to nasze uczestnictwo w tym żywym Kościele też stale się będzie zmieniało i ciągle te nasze perspektywy będą ulegały zmianie. I też myślę, że to, że my jesteśmy w tej Radzie, to my możemy księdzu biskupowi w pewien sposób ukazać taką rzeczywistość, do której on nie zawsze może dotrzeć, gdyż my, wiadomo, spotykamy się, uczestniczymy razem, czy to w lekcjach w szkole, w liceum, czy na studiach, czy choćby ksiądz Łukasz też ucząc w szkole, a ksiądz biskup wiadomo, że nie wszędzie, że tak powiem, może dotrzeć. I my też możemy właśnie podczas spotkań tej Rady w pewien sposób podzielić się z księdzem biskupem swoimi sugestiami, swoimi jakimiś wizjami tego, co się dzieje w Kościele i jakimiś sposobami na to, jak tych młodych ludzi, którzy, jak wiadomo, często od tego Kościoła są trochę oddaleni, jak właśnie ich przyciągnąć i co jest takim przysłowowym, co jest taką zachętą, która może ich do tego Kościoła właśnie zaprosić.
No tak, Kuba poruszył temat tego, że ksiądz biskup nie wszędzie jest, a wy jesteście jako młodzi ludzie zanurzeni w ten świat młodych w różnych bajkach, w różnych szkołach, w różnych miejscach, w których przebywacie. No i czasem jest tak, że tych katolików w środowisku młodzieży jest po prostu mniejszość. Też się z tym spotykacie, zwłaszcza w naszym województwie, ja nie mówię pewnie w całej Polsce, ale w naszym województwie bywa to odczuwalne chyba, że młodzi ludzie mają wśród swoich rówieśników w szkole, w klasie osoby, które no niekoniecznie z tą wiarą katolicką się utożsamiają. To jest chyba też ten głos spojrzenia na tych wszystkich, którzy no nie wiem, do Boga im dalej niż bliżej, o tak bym to chyba nazwał. Tamara,
ja bym ogólnie ksiądz Łukasz. Może tylko, że w ogóle dzisiaj trzeba powiedzieć, że chrześcijanie gdzieś tam są w mniejszości, w wielu płaszczyznach, w wielu gremiach i...
Ale to też nie oznacza, że jest ich mało, to też powiedzmy, prawda?
Jasne, że tak, ale tym bardziej po prostu, żeby być tą solą ziemi, czyli nawet jak jest mniej, to żeby w jakiś sposób przez właśnie swoje świadectwo, swoje życie dawać, że tak powiem, smak tej ziemi. Mhm.
Czy Tamarę wywołałem, ale nie widzę, czy ona nas słyszy.
Słyszę.
Tylko bardzo tak ciekawe słyszę, zdanie. Nie widzę, czy nas słyszy, bo państwo nie wiecie, my się widzimy poza anteną oczywiście. Tamaro, kontynuuj.
Właśnie zgadzam się z tym, co ksiądz Łukasz powiedział, że to, że jest nas zdecydowanie mniej niż kiedyś, nie oznacza, że mamy być w pewien sposób gorsi jakościowo. I myślę, że bardzo istotnym jest działanie w tym momencie, dawanie siebie, świadczenie o tym, czego my doświadczyliśmy, że my spotkaliśmy Chrystusa i że On jest. Bo w momencie, w którym my się zamkniemy i będziemy siedzieć z tym tylko w swoim pokoju, nie będziemy go dawać dalej, to cały czas ta liczba będzie spadała.
Mhm. W Radzie Diecezjalnej są też osoby, wy jesteście młodzi ludzie, którzy zmieniają swoje środowisko zamieszkania, bo i na studia czasem wyjeżdżacie, czasem spotykacie się też z różnymi środowiskami, wyjeżdżając na jakieś zjazdy krajowe czy na rekolekcje, spotkania, więc ta wymiana doświadczeń, jeżeli chodzi o ewangelizację, chyba jest spora, prawda, Kornelia? Jest co opowiadać.
Tak. Jest co opowiadać, bo każdy z nas angażuje się w dużym stopniu, czy to na tle swojej parafii, diecezji, na różne sposoby, bo jesteśmy z różnych wspólnot. I
czyli ta rada może być taką burzą mózgów do tego, żeby wypracować coś wspólnego, dobrego, fajnego dla młodzieży w diecezji.
Tak, tak, dokładnie. Każdy z nas ma różne doświadczenie i różne rzeczy miał okazję organizować, czy spotykać się z różnymi ludźmi i każdy może po prostu czerpać od siebie to doświadczenie.
Stawiamy kropkę w sprawie samej Rady Młodzieżowej, Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ale nie rozstajemy się z członkami tejże rady, bo z racji zbliżających świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy trochę o świętach z wami porozmawiać, o tym, jak młodzi ludzie spędzają święta Bożego Narodzenia, może w jakiś taki niespotykany sposób. Czekamy na śnieg, no ale w innych krajach przecież jest ciepło wtedy, gdy u nas jest ten śnieg i ta choinka. To o tych zwyczajach, o tych tradycjach w waszych domach, o tym, jak święta przeżyć, żeby je przeżyć, a nie tylko, no, żeby przeszły nam koło nosa. Może macie jakieś sposoby, może do czegoś nas zaprosicie, może opowiecie, jak wy przygotowujecie swoje domy, swoje świątynie, swoje także serca, bo przecież katolicy świętują Boże Narodzenie i Adwent, który trwa cały czas jako przygotowanie do Bożego Narodzenia. O tym więcej porozmawiamy sobie po przerwie, a nasi radiosłuchacze teraz wysłuchają piosenki świątecznej.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Strefa Młodych, 20 grudnia roku pańskiego 2021. A skoro tak, skoro jesteśmy na 4-5 dni przed Wigilią, już w piątek o tej porze będziemy po kolacji wigilijnej. Pewnie część z was, choć to różnie bywa. O której ta kolacja w waszych domach? Opowiedzcie trochę nam. I jak to się zaczyna, jak to wybrzmiewa. Ksiądz Łukasz, może najpierw ksiądz Łukasz w gronie księży zapewne. No bo przecież zaraz pasterka, parafia. Czy udaje się czasem do domu podskoczyć do rodziny?
Udaje się, będę jadł w tym roku 2 albo 3 wigilie. Tak, też głupio powiedzieć, ale będę troszkę w domu rodzinnym.
No to jest 3 razy 12, to jest 36 dań, to ksiądz Łukasz będzie próbował, tak?
Cały adwent się przygotowuje.
Rozumiem.
Nie, no żartuję oczywiście. Tak, nie jeden ksiądz ma możliwość podskoczenia też do swojego domu. To myślę jest ważne, żeby być ze swoją rodziną w tym czasie, ale także no, w tej wspólnocie parafialnej, akurat gdzie ja jestem, i myślę, że wielu też te kolacje wieczerze wigilijne są.
Wieczerza wigilijna. To może zanim ksiądz, to jeszcze, bo sobie ten wymiar trochę przypomnimy. Mamy tutaj duszpasterza, to nam przypomni także ten wymiar świąt, bo o tym wymiarze świąt sobie zaraz porozmawiamy. Ja tak zacząłem od tej Wigilii, bo w różnych domach, my też w województwie lubuskich, różnorodnie te święta spędzamy. Mowa o chociażby tradycji jedzenia różnych potraw. Różnie to w różnych domach wygląda. Jak to wygląda w waszych domach? Nie mówię koniecznie o jedzeniu. Wigilia, sama Wigilia, czy dzień wigilijny. Tamara?
No to zawsze tradycyjnie zaczynamy od modlitwy, czytania Pisma Świętego, dzielenia się opłatkiem i podstawowym elementem naszej wieczerzy wigilijnej jest barszcz z łóżkami. Bez tego chyba nikt by nie przeżył. Na to się czeka cały rok.
To jest chyba taka potrawa, która jest parę takich potraw, które właściwie je się raz w roku. Raz w roku na święta Bożego Narodzenia. U was też tak jest? Jakub.
Czy tutaj panuje odwieczny dylemat, czy grzybowa, czy barszcz? Jestem jednak za barszczem, ale nie, ten akurat barszczyk to jest taka zupa, która w moim, że tak powiem, jadłospisie się przewija przez cały rok. Nie powiem, że jej nie lubię, więc chociaż na ogół te potrawy wigilijne faktycznie są tylko spożywane raz w roku, ale są pewne wyjątki od tej reguły, o którym na przykład wcześniej wspomniałem, czyli ten barszcz, które też jemy w trakcie roku.
Mm-hmm. A jeśli chodzi o przygotowania waszego też domu, samej Wigilii, to pewnie jest tak, że się dużo przygotowuje tych rzeczy. Tradycje wigilijne to potrawy. Jakbyście mieli wymienić, przypomnieć naszym słuchaczom, pewnie nasi słuchacze mogliby nam trochę poopowiadać, jak wygląda Wigilia w ich domach. Coś takiego niespotykanego, co jest na waszym stole, w waszym mieszkaniu, a może w waszym kościele? Bo wiem też, że często zaangażowani jesteście w przygotowanie właśnie świątyni, nie tylko waszych domów, na ten czas Bożego Narodzenia. Kuba, ja do ciebie jeszcze wrócę. Ciebie czasem widać przy przygotowaniu świątyni na święta.
Tak, tak. Myślę, że ilekroć przychodzimy do kościoła w tym okresie bożonarodzeniowym, to nie da się nie zauważyć tego, że właśnie podczas tego okresu Narodzenia Pańskiego panuje specjalna dekoracja, jaką jest właśnie szopka. W niektórych parafiach są one skromniejsze, w niektórych trochę bardziej jakoś okazałe, ale myślę, że czy to jest ona bardziej czy mniej jakoś większa, to ona ma się sprowadzać do tego, żeby ukazać nam pewną prawidłowość, która panuje, czyli to, że Pan Jezus nie urodził się w jakichś pałacach zbudowanych z nie wiadomo jakim przepychem, ale urodził się w tej ubogiej stajence, czego właśnie wyrazem jest budowanie tych stajenek i też powiem szczerze, te budowanie, takie wspólne łączenie się właśnie podczas pracy przy dekoracji kościoła ma też fajny wymiar właśnie wspólnotowy, że możemy się połączyć jako wspólnota parafialna, szerzej jako wspólnota kościoła i razem właśnie dla tego kościoła służyć i na jego rzecz posługiwać.
Ja tak trochę Kubę wywołałem, bo Kuba jest z parafii pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, a tam szopka to jest właściwie jedna duża szopa postawiona nad ołtarzem. Ten ołtarz w centrum tej szopki. Szopy bardzo dużej zresztą i pojawiają się w wielu kościołach takie instalacje. One mają symbolizować coś, że to nie jest tylko taki symbol, taka, nie wiem, taka zabawka dla dzieci, tylko symbolizować nam, że właśnie w tym centrum jest Jezus właśnie na tym ołtarzu. To chyba o to chodzi.
Tak, myślę, że to o to chodzi też nie bez przyczyny. W środku tej szopki zazwyczaj jest właśnie figura Chrystusa postawiona. I tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, że niektóre kościoły mają szopki, które obudowują ołtarz w pewien sposób i wtedy na ołtarzu, na środku ołtarza przychodzi do nas Pan Jezus i tak właśnie poza mszą świętą, kiedy ten wystrój szopki jest też udostępniony, widać, że w środku znajduje się także Pan Jezus, co właśnie symbolizuje to, że ten Chrystus narodzony powinien być zawsze w centrum naszego życia i zawsze do Niego właśnie powinniśmy się odnosić. Mhm.
Dobrze. Czy ktoś z was jeszcze chciałby się podzielić tym, jak wygląda u niego Wigilia w domu, w parafii? Co dla was, co wam w pamięć w ogóle zapada? Dlaczego te święta są dla was tak istotne, jako katolików także? Zuzanna już mówiła, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Zuzanna, to do ciebie to pytanie.
Dla mnie święta Bożego Narodzenia i Wigilia kojarzą mi się z rodzinnością, właśnie ze spotkaniami z rodziną. W zeszłym roku niestety przez pandemię musieliśmy osobno spędzać święta, ale na szczęście w tym roku spędzamy je razem z babcią i z resztą rodziny. I właśnie święta Bożego Narodzenia kojarzą się z rodziną, właśnie z spędzaniem wspólnie czasu i dlatego nie mogę się ich już doczekać.
No właśnie, to też jest czas, kiedy katolicy, ale chyba też wielu innych ludzi tą tradycję podchwytuje, dzielenie się opłatkiem. I wtedy jest ten czas, kiedy można sobie powiedzieć, co w duszy gra, można sobie także przebaczyć, można sobie czegoś życzyć. Kornelia, u ciebie to jest taki właśnie czas, kiedy można się nawet pojednać po jakimś trudniejszym czasie, można sobie czegoś życzyć?
Na pewno nie tylko u mnie, ale w wielu innych domach też. Od kilku lat Wigilię spędzamy raczej w takim małym gronie, bo nie mam już niestety dziadków, więc podczas tej wieczerzy jestem tylko z rodzicami, bratem, a od tamtego roku jeszcze z jego narzeczoną. I jest to taki czas, taki kameralny, taki troszeczkę nawet intymny, gdzie jest to taki, myślę, specjalny moment, kiedy wszyscy jesteśmy razem, jest ta świąteczna atmosfera po tym oczekiwaniu na przyjście Chrystusa, kiedy wreszcie możemy iść na pasterkę wszyscy razem i wspólnie Go powitać.
To jeszcze do księdza pytanie, w takim razie o ten wymiar katolicki, chrześcijański wymiar świąt, który mówimy często o tym i przypominamy o tym, że on gdzieś znika, gdzieś wśród tego wszystkiego, który my też chcemy przygotować nasze domy, chcemy podarkami obdarować najbliższych. No ale też głosy się pojawiają w przestrzeni publicznej, takie jak ostatnio, w którym pojawiają się nawet wytyczne, by nie używać słów Bożego Narodzenia, święta, ponieważ to może kogoś urazić czy obrazić. W takiej rzeczywistości przychodzi nam żyć i się obracać, a jednak Kościół nie ustaje w tym, żeby przypominać także ten wymiar świąt. Może nie trzeba, może to ma być taki wymiar, żeby ludzie sami, no bo on się łączy przede wszystkim i dużo ludzi wtedy do kościoła jednak przychodzi, a w tym Adwencie się przygotowuje do właśnie tych świąt.
To są piękne święta. To są święta, w których w jakiś sposób szczególny możemy doświadczyć tego, że Pan Bóg jest blisko człowieka. Zechciał być blisko człowieka. Można powiedzieć, że takie teologiczne właśnie rozumienie tego wydarzenia to jest to, że Bóg stał się człowiekiem, jednym ze swoich stworzeń. Tak bardzo gdzieś tam tego człowieka ukochał, że chciał dzielić jego dole i niedole i przyszedł, aby nas zbawić. No i to jest piękne dla mnie w tych świętach. Też tak trochę nawiążę właśnie tej nazwy Betlejem. Jezus urodził się w Betlejem. Betlejem to w dosłownym tłumaczeniu dom chleba. Mi się tak skojarzyło, jak tutaj opowiadaliście o tym dzieleniu się opłatkiem. Opłatek to też chleb właśnie. Właśnie Jezus przyszedł też, aby z Niego zaczerpnąć, aby On przyszedł nam się ofiarować, abyśmy mogli Go po prostu przyjąć do siebie i właśnie podzielił się z nami tym wszystkim, co ma najcenniejsze. I my jakby właśnie dzieląc się ze sobą też tym opłatkiem, myślę, to jest jakiś symbol, ale możemy się podzielić właśnie z drugim człowiekiem tym, co w nas najpiękniejsze, tym, co w nas dobre, właśnie naszą miłością, naszą życzliwością. Właśnie tak czasem jak trzeba tym gestem pojednania, przebaczenia, to czasem o wiele więcej znaczy niż prezenty, które też są ważne i też są piękne. Ja bym ich tam nie deprecjonował i nie jakoś nie demonizował, bo to też jest wszystko. Jesteśmy ludźmi i to też jest dla nas ważne. Ale żebyśmy też właśnie widzieli to, że tak naprawdę też tym wielkim bogactwem ze swojego wnętrza w tym czasie możemy się podzielić i ten czas właśnie temu sprzyja. Niektórzy czekają właśnie na Boże Narodzenie czasem, żeby się z kimś pojednać, żeby do kogoś wyciągnąć dłoń i widziałbym też to, co jest naprawdę dobre i jakby to wyniósł trochę na piedestał, a nie te jakieś takie negatywne głosy, które się pojawiają i zawsze gdzieś tam będą pewnie różnym rzeczom chrześcijańskim towarzyszyć. Ale mimo wszystko ja widzę w tym wielkie piękno i też czekam na ten czas.
Na święta czekamy. Doczekać się niektórzy nie mogą, zwłaszcza dzieci. Dzieci, które te prezenty zbierają, odbierają. O choince nic nie powiedzieliśmy i o kolędach nic nie powiedzieliśmy. Te kolędy towarzyszą w kościołach, ale także czasem i w domach. To teraz zrobimy sobie taki, może nie ranking, ale dla was kolęda zapadająca w pamięć albo ta, którą bardzo lubicie, a może pastorałka jakaś, to i tutaj pytanie do was. Przypomnijmy może kolędy, może zapomniane jakieś.
Ksiądz, ja powiem, Łukasz, że lubię wśród nocnej ciszy. Jak od tego się zaczyna pasterka, to zawsze bardzo lubię ten moment.
O tak.
A to prawda, tu się zgadzam z księdzem Łukaszem. Bardzo fajny moment zawsze. Ale moją ulubioną kolędą akurat jest Gory Gwiazdy Jezusowi.
Gory Gwiazdy Jezusowi, proszę bardzo. To musimy sobie chyba w internecie odszukać.
Mają też Gory Gwiazdy Jezusowi.
No to kurczę, tym bardziej.
Dobrze, Zuzanna?
Ja chyba wolę tak nostalgicznie i mizerną cichą bardzo lubię.
Mizerna cicha. Okej, okay. Kornelia?
Dla mnie jakieś takie duże znaczenie ma również kolęda wśród nocnej ciszy, bo odkąd pamiętam właśnie, jak zaczyna się ta pasterka, to od dzieciaka gdzieś tam wzrusza mnie bardzo i bardzo też lubię ten moment.
No to co? Czy my możemy taką kolędę w naszej bazie znaleźć i posłuchać sobie w tym momencie? No to sprawdźmy, jak brzmi ta chyba nie wszystkim znana kolęda. No, powiedzmy tak, pewnie po nazwie byśmy nie rozszyfrowali, część z nas by nie rozszyfrowała, cóż to za kolęda, no ale po tym dynamicznym wykonaniu Arki Noego już chyba wiemy i pamiętamy, jak to leciało, jak to brzmiało. Bardzo dynamiczne są, potrafią być kolędy, ale także bardzo nostalgiczne, o czym już wspomnieliśmy, rzewne, ale też ukazujące istotę tego, z czym mamy do czynienia, głęboką teologiczną wartość także kolędy niosą, ale cóż, będziemy o tym mówić, jak państwo zapewne te kolędy usłyszycie także na naszej antenie już w czas świąteczny. Teraz pozwoliliśmy sobie na taką jedną kolędę jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, ale to tylko przedsmak tego, co państwo usłyszycie jeszcze to w Radio Zachód, czy także w kościołach naszej diecezji. Ale wracam już do naszych gości. Młodzieżowa Rada Duszpasterska. Kończymy dzisiejszy nasz program, więc chyba czas na świąteczne życzenia. Czego byście życzyli wy, młodzi ludzie, naszym radiosłuchaczom, tych wszystkim, którzy słuchają tej audycji, będą słuchać jej po odtworzeniu z internetu, czego im życzyć na te święta Bożego Narodzenia? Zacznijmy od księdza.
Chciałbym życzyć wszystkim nadziei jakoś w tym roku, bo wiem, że ten czas pandemii, różnych trudności wielu ludziom, gdzieś tam czasem tą nadzieję zabiera. I właśnie, żeby Jezus, który przychodzi, na nowo ożywił w sercach nadzieję, dał też wiele takiej radości i pokoju serca, bo potrzebujemy też tego pokoju serca. Czasem jesteśmy gdzieś tam tacy zabiegani, zmęczeni różnymi rzeczami, zatroskani o wiele, żeby po prostu radość, pokój i nadzieja gościła w sercach wszystkich. Tego ja życzę wszystkim słuchaczom Radia Zachód.
Dziękujemy w imieniu Radia Słuchaczy. To kto teraz chciałby? Może Tamara?
To ja na pewno chciałabym życzyć wszystkim zdrowia w tym takim bardzo dynamicznym okresie z tym.
Możecie także pozdrawiać czy przekazywać życzenia także najbliższym. Antena też do tego może nam posłużyć.
To również chciałabym pozdrowić całą moją rodzinkę i wszystkich radiosłuchaczy.
Dziękujemy ci, Tamaro. Zuzanna?
Tak, ja bym chciała życzyć wszystkim wdzięczności za ten czas, który nadchodzi. I też chciałam pozdrowić całą moją rodzinę i całą moją parafię.
A parafia gdzie?
Pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Torzymiu.
W Torzymiu. Pozdrawiamy Torzym. Myślę, że torzymianie Radia Zachód także słuchają, bo i Radio Zachód tamże dociera. Kornelia?
Ja pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają, a także młodzież, która angażuje się właśnie w naszej diecezji, przy okazji życząc dużo zdrowia, bo tego nigdy za wiele. I także tego, żeby te święta nie były spędzone w samotności, a jeżeli już jesteśmy do tego zmuszeni, to żeby nowonarodzony Chrystus pocieszył ich duszę.
Jakub.
To ja myślę, przede wszystkim chciałbym życzyć radości, zwłaszcza w tym czasie właśnie, w którym się znajdujemy, żebyśmy tą radość mogli znaleźć choćby w tych najmniejszych rzeczach, które będą nas otaczały i które będą nas na drodze naszego życia napotykały. I pragnę pozdrowić serdecznie, wiadomo, rodzinę, wszystkich radiosłuchaczy oraz wszystkich oazowiczów i KSM-owiczów z naszej diecezji.
Pozdrawiają młodzi z Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej z jej przewodniczącym księdzem Łukaszem Malcem na czele. Ja bardzo dziękuję wam za dzisiejszą audycję, państwu za wysłuchanie. Kamil Perepeczo puszczał dzisiaj nam muzykę świąteczną. Oby jej kolęd świątecznej muzyki nie zabrakło także w naszych domach. Łukasz Brodzik, kłaniam się bardzo państwu serdecznie. Zapraszam już po świętach Bożego Narodzenia w następny poniedziałek, 27 grudnia. Do usłyszenia.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.